Szczęść Boże! Zapraszam na drugi odcinek cyklu trzech audycji poświęconych pamiętnikowi ostatniego spowiednika pustelni optyńskiej i jego autorowi, świętemu Nikonowi. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz Słupskiej Parafii Prawosławnej. Pierwszą audycję zakończyliśmy fragmentem wspomnień, w których święty Nikon zapisuje porady udzielone przez ojca Warsonofiusza, starca, swego spowiednika, przewodnika duchowego, w pierwszych dniach po wstąpieniu do monasteru. Dziś kolejne rady i opowieści. Starzec, którego wypowiedzi skwapliwie przekazuje młody Mikołaj Bielajew, zachęca młodych uczniów. Dziękujcie Bogu. Sami widzicie, jak łatwo ludzie giną w życiu świeckim i spróbujcie pomyśleć, za co Pan przejawił takie miłosierdzie i przywiódł was do tej biednej, cichej pustelni. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że istnieje jakaś sprzeczność. Z jednej strony, droga wypełnienia przykazań Bożych to droga radosna i lekka, z drugiej natomiast ciasna i pełna cierpień. Tak. Pełna cierpień i ciasna jest dla tych, którzy wstępują na nią albo z przymusu, albo w jakimś innym celu, nie w celu zbawienia duszy. Dla takich jest ciężka. Natomiast dla tych, którzy wstępują w szeregi mnichów po to, by z czystym pragnieniem i ochotą służyć Bogu w duchu i w prawdzie, dla tych jest radosna. Teraz i wy, Mikołaju Mitrofanowiczu, pożyjecie tu, jeśli Bóg okaże takie miłosierdzie, 2-3 lata i zobaczycie, jakim szczęściem jest życie mnicha. Kamieniem węgielnym takiego życia jest, jak już wam mówiłem, pokora. Ale musicie wiedzieć, że w monasterze zdarzają się też rzeczy dziwne, których słowami nie objaśnisz. Co mogłoby to znaczyć? Zapytuje autor i kontynuuje swą opowieść. Prócz wielu innych rzeczy, baciuszko opowiadał nam o jednym mnichu, który wykazywał się nie tylko wielką pokorą, ale też innymi cnotami, cierpliwością i nieustanną modlitwą w sercu. Tego mnicha o imieniu Teodot zna i pamięta jeden z ojców naszej pustelni, opowiadając o nim tak. W pustelni glińskiej zupełnie niedawno żył mnich o imieniu Teodot. Kiedyś był żołnierzem i z powodu jego wysokiego wzrostu i mocnej budowy ciała wyznaczono go, gdy tylko wstąpił do monasteru, do noszenia drew i wody do kuchni. I tak do końca życia wypełniał to polecenie. Wszyscy nie pogardzali. Spał tam, gdzie popadło. Czasem na podłodze, czasem na stercie drew. Nikt nie zwracał na niego uwagi. I w taki sposób dociągnął do 70. Pewnego razu przełożony monasteru ojciec archimandryta Heliodor, człowiek znany z pobożnego życia, po przyjściu z liturgii spoczął przy otwartym oknie w oczekiwaniu samowaru. Przytuliwszy się do oparcia fotela, zasnął leciutkim snem i widzi przecudny sad, jakiś taki nieziemski. I powietrze jakieś inne, i rośliny, i drzewa, i owoce na nich wcale nie takie jak na ziemi. Jednym słowem, sad nieziemskiej urody. I wśród tych drzew, w tym sadzie, namiestnik widzi ojca Teodota. Czy to ty, ojcze Teodocie? Tak, ja, baciuszka. A jak ty tu trafiłeś? Spotkała mnie wielka łaska. A cóż to za sad? To jest raj. A czy możesz mi dać trochę tych owoców? Oczywiście, proszę bardzo. Ale tutaj ojciec Heliodor zobaczył w raju swego ojca i porzuciwszy ofiarowane owoce, pobiegł mu na spotkanie. W tym czasie na dworze rozległ się krzyk, który obudził ojca Heliodora. Wszystko zniknęło. Namiestnik widzi, jak na dworze za ojcem Teodotem biegnie kucharz i okłada go ze wszystkich sił kijem po plecach. Archimandryta przerwał tę scenę, nakazawszy kucharzowi wracać do swych zajęć. Potem, zawoławszy do siebie do celi ojca Teodota, zapytał go, gdzie ten był. Byłem w kuchni, padła odpowiedź. Położyłem drwanie tak, jak trzeba i kucharz mnie zlał. Cóż, i tak mało dostałem, sam sobie jestem winien. Zresztą i nie bardzo bolało. Nabrałem powietrza i wtedy kij odskakiwał od moich pleców. Nie, ojcze Teodocie, powiedz mi, gdzie teraz byłeś. Byłem w kuchni. Ojcze Teodocie, stań przed tymi ikonami na kolana i ja stanę. Jestem twym spowiednikiem. Powiedz mi, gdzie teraz byłeś. No, jeśli już taka sprawa, odpowiada Teodot, to obiecaj mi przed Bogiem, że nikomu o tym nie powiesz aż do mojej śmierci. Ten obiecał spełnić prośbę. Byłem w raju. A i ciebie też tam widziałem. Tu ojciec Heliodor zrozumiał, że to, co widział, to nie był zwykły sen. Ale rzeczywiście, dane mu było oglądać raj. Ale do raju droga daleka. Tym bardziej, że na podróżników działają różne pokusy, zwątpienia, złe myśli. Miewał taki nasz bohater, ale o tym po wysłuchaniu modlitwy z repertuaru pustelni w Optino.
Bogorodice, Deva, radujsia, blagodatnaja Maria, Gospod taboju, blagosławienna ty w żynach i blagosławien po czreba twojego. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
W dniu 6 lutego 1908 roku nowicjusz Mikołaj żali się ojcu Warsanofiuszowi, swemu spowiednikowi. Baciuszka, męczą mnie wątpliwości i grzeszne myśli. Tak, odpowiedział starzec, zwątpienia, tak samo jak i nieprzyzwoite i bluźniercze podszepty, trzeba od siebie odrzucać, wręcz traktować je z pogardą. Traktujcie je w ten sposób i wróg, diabeł, nie wytrzyma. Odstąpi od was, bo jest pełen pychy i nie zniesie okazanej mu wzgardy. A jeśli zaczniecie je roztrząsać, przyglądać się im z bliska, to diabeł was nimi zarzuci, przygniecie i zwycięży. Bo przecież wszystkie zamysły lubieżne, bluźniercze i pełne zwątpienia nie są waszymi zamysłami, lecz pochodzą od niego. Człowiek wierzący, kochający Boga, nie może jednocześnie i kochać go, i bluźnić przeciwko niemu. Tym niemniej dostrzega w sobie jakby dwie nici, kocha i bluźni. Prawdopodobnie istnieje więc jeszcze jakaś siła zła podsuwająca takie zamysły. Proszę zauważyć, diabeł ma przecież geniusz Serafina. Nie zwracajcie na takie myśli uwagi. Jeśli w taki sposób będziecie się odnosić do wspomnianych zamysłów, nie zaszkodzą wam, zwłaszcza wtedy, gdy będziecie je wyjawiać swemu spowiednikowi. Ale nie wolno opisywać ich w sposób szczegółowy. W przeciwnym wypadku można zaszkodzić i sobie, i duchownikowi, zwłaszcza zamysły rozpustne i lubieżne. Trzeba starać się nie grzebać w tej śmierdzącej jamie, lecz zasypywać je czymś pożytecznym. Jakie myśli męczą was teraz? Pytał starzec. No właśnie, ojczulku, u jednego z braci widzę jedną słabość, u innego inną. Moi drodzy, zbliżyliśmy się do pewnej granicy, której w normalnych warunkach przekraczać nie wolno. To relacja ze spowiedzi, poznanie tajemnych myśli, dążeń i słabości. W sferze duchowości, a zwłaszcza duchowości prawosławnej, cechującej się ogromną ostrożnością, wręcz niechęcią do opisywania własnych zmagań duchowych, takie teksty są wielką rzadkością. Jednak w tym przypadku, nie będącym wyjątkiem w optynie, jeśli autor mimo wszystko zdecydował się je uwiecznić. Hierarcha, udzielając pozwolenia na druk, w tym przypadku był to patriarcha Aleksy, pozwolił wydać wydawcy, to musimy tutaj szukać śladów woli Bożej. Inaczej mówiąc, ta niezwykła mimo wszystko sytuacja ma nam coś powiedzieć. Czy pytania naszego bohatera nie są też naszymi pytaniami? Czy nie pojawiają się nie wiadomo skąd w naszych umysłach podszepty złe, bluźniercze, lubieżne? Czy nie wpadamy w pułapkę łatwego osądzania innych? W te sidło osądu wpadają po uszy zwłaszcza nowicjusze, neofici, ludzie gorącego serca, ale nieostrożnego i niedoświadczonego umysłu, szukający w Kościele świętości za wszelką cenę i za taką również cenę piętnujący w jego szeregach wszelki dostrzeżony przez siebie grzech. Zwróćmy uwagę, z jakim taktem i mądrością udziela porady starzec ojciec Warsanofiusz. Mnisi, w ogóle wszyscy nasi bracia, są również ludźmi. A jeśli tak, to obowiązkowo są też swoje żądze, wady i słabości. Jeden jest pyszny, inny zły, trzeci to lubieżnik i tak dalej. Wszyscy oni przyszli tu jak do szpitala, aby się leczyć, kto z czego, i wyzdrowieć z Bożą pomocą. Mówię to po to, byście wiedzieli, że będziecie widzieć wady braci, ale trzeba starać się ich nie osądzać. Taką mamy dewizę. Wszyscy ludzie są słabi, wszyscy mają swoje strachy, a my powinniśmy wybaczać. Bardziej trzeba starać się zwracać uwagę na własne postępowanie, nie na postępowanie innych. I kiedy będziesz widzieć niedostatki innych i zaczniesz pysznić się w myślach przed innymi, trzeba odpowiadać diabelskiemu podszeptowi: ja jestem gorszy od pozostałych. Moi drodzy, tu wejdę ojcu Warsanofiuszowi słowo. Jest jeszcze jeden aspekt takiego osądzania. Skąd mamy pewność, że oceniamy sprawiedliwie? Czy podczas oceny rzeczywistości nie kierujemy się często emocjami? Czy to, co widzimy, jest takim naprawdę? Posłuchajmy starca. Diabeł zawsze tak działa. Czasem pokazuje nie to, co jest w rzeczywistości. Na przykład może pokazać nam stosunek brata do nas zupełnie nie takim, jakim jest naprawdę. Tobie się wydaje, że brat spojrzał na ciebie złośliwie, z pogardą, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Oto pamiętam taki przypadek. Mieliśmy tu kiedyś jednego mnicha, kapłana, ojca Arseniusza, człowieka znanego z dobrego, pobożnego życia. Z powodu swojej choroby prawie nie wychodził z celi. Prowadził specyficzny tryb życia. Pewnego razu, Idzie sobie ojciec Benedykt do siebie do celi, a u węgła jednej z izb patrzy, stoi ojciec Arseniusz. Spojrzenie ma jakieś takie złe, wrogie, nie podchodzi pod zwyczajowe błogosławieństwo. Ojciec Benedykt spojrzał na niego i przeszedł obok z wielkim zadziwieniem. I gdy tylko zaczął skręcać za cerkiew, z zupełnie przeciwnej strony idzie mu na spotkanie ojciec Arseniusz. Oblicze radosne, kłania się, podchodzi pod błogosławieństwo. Ojciec Benedykt, jeszcze bardziej zdumiony, zapytuje. Gdzieś był? U ojca Tymona. Jakim cudem? Przecież dopiero co widziałem cię przy tamtej izbie. Coś ci się, ojczulku, przywidziało. Przecież sam widzisz, skąd idę. Widzisz? Bywają przypadki, kończy swą opowieść ojciec Warsonofiusz, że ludzie żyjący w świecie i pojęcia o nich nie mają. A tutaj nie podlegają żadnej wątpliwości. Sam Mikołaj, kierowany takimi wskazówkami, przyzna się na kartach swego dziennika 17 marca 1908 roku, a więc po ponad roku pobytu w Optino. Wcześniej osądzałem mnichów, a teraz, kiedy sam jestem w monasterze, widzę, jak trudno być prawdziwym mnichem. Sam się w ogóle nie zmieniłem. Zostałem takim samym człowiekiem pełnym rządz, wady, słabości, grzechy, te same co wcześniej, w życiu świeckim, z tą różnicą, że teraz mieszkam w celi. I nie stałem się od razu aniołem, czego wymagałem wcześniej od każdego mnicha bez wyjątku, młody czy stary, i ile czasu mieszka w monasterze. Nie chciałem w ogóle brać tego pod uwagę. Teraz zaczynam rozumieć w praktyce, jak łatwo jest krytykować i jak trudno jest robić swoje. Wraz z rozwojem duchowym u Mikołaja pojawiają się też zamysły, które próbują poderwać autorytet jego spowiednika, zasiać wątpliwości, niedowierzanie w relacjach mistrz-uczeń. Po ponad 2 latach pobytu w monasterze, 12 czerwca 1909 roku, Mikołaj pisze: powiedziałem o tym wszystkim baciuszce. Ten wysłuchał i powiedział: a ty odpowiadaj takim podszeptom tak. To nie moja sprawa. Za to wszystko odpowiada mój starzec, nie ja.
Błogosławi duszę moja, Gospoda. Błogosławię mnie si, Gospodzi.
Prawie w tym samym czasie Mikołaj zapisuje wypowiedzi starca na temat pokus, próbujących odciągnąć mnicha od jego decyzji. To najwyraźniej znak, że takie zwątpienia zaczęły męczyć przyszłego świętego wyznawcę. W dniu 14 lutego 1910 roku Mitrofanowicz zapisuje smutne słowa. Czasem przychodzą zamysły podczas liturgii czy modlitwy brewiarzowej, że życie mniejsze jest szare i monotonne. Brak w nim nadziei, mija dzień za dniem i co najgorsze, nie można się niczego spodziewać w przyszłości. Cały czas te same nabożeństwa, te same posiłki. Tak, to jeden z najbardziej jadowitych zamysłów, odpowiedział ojciec Warsonofiusz. Mnich cały czas powinien znajdować się jakby w mękach rodzenia się, póki nie zbliży się do poziomu doskonałości Chrystusowej. A póki jeszcze żyje w nas nasz stary człowiek, daje o sobie znać żądzami, słabościami, smutkiem. I to, co teraz dla takiego człowieka jest ciężarem, w następstwie stanie się dla niego ogromną pociechą. Dobrze zrobiliście, że wyjawiliście mi ten podszept, bo zamęczył on bardzo wielu, którzy później odchodzili z monasteru. Co was jeszcze trapi? Spytał starzec. Męczy mnie pycha. Szukam poklasku i pochwał, odpowiedziałem. A któż nie ma w sobie pychy? Święty Makary Wielki mówił, że nawet u każdego świętego znajdzie się coś z pychy. Oto jak głęboko w nas ta zaraza siedzi. Nie mają jej tylko aniołowie i ci, którzy idą stąd do nieba. A poza tym wszyscy mają w sobie pychę. Moi drodzy, walka ze sobą, a raczej z własnymi słabościami, namiętnościami jest bardzo trudna i wymaga wielu wysiłku i skupienia. A co w zamian, spytamy. Mikołaj wspomina. Jeśli dobrze pamiętam, to w Wielki Piątek, w czasie Wielkiego Tygodnia, ojciec Warsonofiusz powiedział tak. Jeśli by wszyscy ci, którzy chcą wstąpić do monasteru, znali wszystkie zmartwienia związane z życiem mniszym, to nikt by do monasterów nie wstępował. Dlatego Pan specjalnie ukrywa przed nimi te smutki. Ale jeśli by ludzie znali szczęście, które oczekuje zakonników, to cały świat, bez chwili zastanowienia, pobiegłby wstępować do klasztoru. Skomplikowane i tragiczne relacje wspomnianego świata z monasterem będą tematem trzeciej, ostatniej części tego cyklu. Opowieści o duchowości pustelni optyńskiej, prezentowanej przez ostatniego spowiednika monasteru, świętego Nikona, ucznia i duchowego spadkobiercy świętych optyńskich duchowników, starców, psychologów. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z wami, moi drodzy, do kolejnej audycji. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.